Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Jesień w pełni, więc my dzisiaj do lasu wybieramy się na jesienne owoce. Z panem Arturem Golisem z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rączym krokiem podążamy po mokrej ścieżce. Na tych podmokłych liściach ściskają nam się nawet nogi.
A tymczasem po drodze mijamy takie zgrupowanie krzewów, które określamy mianem czyżni. I w tych czyżniach, które notabene też wewnątrz takich leśnych polan, na obrzeżu takich leśnych polan też możemy napotkać, te czyżnie budowane są przez kilka gatunków krzewów takich, które wytwarzają ciernie. Jednym z tych krzewów jest też zwana cierniami, zwana też tarką, śliwa tarnina, którą przed sobą w tej chwili widzimy.
No, patrzę na owoce tejże śliwy tarniny, no i z taką śliwą, jaką ja znam ze straganu na targowisku miejskim albo z drzew owocowych, to ma tylko wspólny kolor, mniej więcej taki śliwki węgierki. A malutkie to jak jagoda, jak borówka amerykańska. No i bardziej borówkę przypomina niż właśnie śliwę.
Tak, dokładnie. Sama skórka ma kolor granatowy. Ona jest nieco taka rozjaśniona takim nalotem woskowym. Jest to również rodzimy gatunek krzewu owocodajnego, a można powiedzieć nawet owocowego, ponieważ my ludzie też możemy z tych owoców korzystać. Mało tego, pan redaktor wspomniał, że ten gatunek może niezbyt dużo ma wspólnego z śliwkami, które znamy ze straganów, znamy z naszych stołów, z naszych ogrodów, ale trzeba pamiętać, że ten gatunek wziął udział właśnie w powstaniu tego gatunku naszego sadowniczego, jakim jest Prunus domestica, śliwa domowa, ponieważ kiedyś doszło do przekrzyżowania się śliwy tarniny ze śliwą ałyczą i od tej krzyżówki powstawały różne formy selekcjonowane przez nas, rozmnażane przez nas, przekazywane z pokolenia na pokolenie, które teraz znamy właśnie jako śliwy węgierki, jako śliwy ręglody, śliwy, które różnią się między sobą wielkością, różnią się między sobą wybarwieniem, no i różnią się między sobą smakiem.
Czyli ta niepozorna, o małych owocach, śliweczka tutaj, tarnina, maczała, że tak powiem, palce w tych naszych tak powszechnie spożywanych śliwach, jakże chętnie jedzonych, o wiele większych.
Tak, no jak widać, kolorem przypomina wspomnianą przez pana redaktora śliwę węgierkę. No i może pan redaktor odważy się spróbować, czy w smaku również są pewne powiązania.
A to wymaga odwagi?
Wymaga, nie, o tej porze roku już nie, dlatego że po pierwszych przymrozkach spada zawartość kwasu w tych owocach, natomiast nieco zwiększa się zawartość cukru. Miąższ z takiego jasnozielonego, żółtego, można powiedzieć, zamienia się na taki już ciemniejszy, z czasem taki czerwonawy i owoc traci tak zwaną drętkość. Drętkość to jest coś takie pomiędzy smakiem a uczuciem takim innym niż smak w ustach, sprawia, że język nam jak gdyby kołkowacieje. Robi się taki drętwy. Stąd taka określenie tego smaku mianem drętkiego.
Czyli może mi zdrętwić język.
Tak.
Spróbujmy zatem. Urywam, tak patrzę. Takie tutaj może, o, jest mokre, to umyte. Twarde dosyć, na dotyk twarde. Uwaga. Wyczuwam pestkę.
Tak. Proszę zwrócić uwagę, że pestka w swoich rozmiarach bardziej przypomina pestkę czereśni. Jest taka okrągła, taka chropowata na swojej powierzchni i jej udział w tym owocu, jeśli chodzi o objętość, jest stosunkowo duży. O tym owocom, tym gatunkom, powiedzmy, ewolucyjnie nie zależało na tym, żeby tworzyć coraz to większe owoce, natomiast owoce takie w sam raz dla ptaków, które są podstawowymi wektorami roznoszącymi, rozprzestrzającymi ten gatunek, zjadając owoce i wydalając pestki.
Zjadłem z przyjemnością ten dar jesieni w postaci śliweczki tarniny. Ale gdyby państwo się na to zdecydowali w lesie, to proszę nie nagryzać zbyt ostro, ponieważ ta malutka kulka kryje w sobie twardą pestkę, żeby sobie zęba nie złamać.
Tak, zwłaszcza jeżeli na początku porównaliśmy te owoce z owocami borówki amerykańskiej, no to nie możemy, że tak powiem, przystępować właśnie do konsumpcji tego owocu, tak jak do konsumpcji borówek, no bo może się to skończyć dla nas wizytą u dentysty.
A tego byśmy nie chcieli, dlatego wyraźnie tu ostrzegamy. Prosimy nie dać się nabrać na borówkową szatę śliweczki tarniny. Ta niewinna, jagodopodobna kuleczka kryje pod granatową powłoczką nieproporcjonalnie dużą pestkę. Zdecydowany atak zębami może się dla tych zębów źle skończyć. Ale uwaga! Maria Ziółkowska w książce Gawędy o drzewach podaje, że kto podczas czyjegoś pogrzebu weźmie do ust śliwkę tarniny, tego ta śliwka uchroni przed wypadaniem zębów. Jeszcze w XIX wieku wierzyli w to Bułgarzy. Ale w tym miejscu przestrzegę. Nie czujmy satysfakcji, jeżeli by pestka w śliwce tarniny ustąpiła pod naporem zęba i dajmy na to pękła nam w ustach. W tym przypadku nie cieszmy się silnym zębem, bo... Przypis! Czy wiedzą Państwo, że w pestkach tarniny znajduje się kwas pruski, czyli cyjanowodór? Jego spożycie w dużych ilościach jest zabójcze. Dlatego nie należy rozgryzać pestek tarniny. Koniec przypisu. Początek refleksji. O cyjanowodorze w pestkach tarniny doczytałem po powrocie z tej leśnej wyprawy i przeszły mi po plecach ciarki, ale tylko raz przeszły, bo zanim zdążyły wejść mi na plecy po raz drugi, pomyślałem sobie tak. Jadłem ten owoc nieświadomy jego zabójczej pestki, ale z drugiej strony po co mi byłaby ta paraliżująca świadomość, skoro w życiu tyle czereśni czy wiśni zjadłem i nigdy pestki nie przegryzłem, choć zdarzało się, że ząb nadział się na taką pestkę. Ale z trzeciej strony przecież zdarzało mi się pestki połykać. Co by się stało, gdybym pestkę tarniny połknął? Otóż nic by się nie stało. Portal poradnik zdrowie.pl podaje, cytuję, bez obaw, połknięcie pestki tarniny bez jej rozgryzania nie jest szkodliwe dla zdrowia. Uff, jaka ta natura mądra, że jednak pestka tarniny nas nie zabije, a na pewno nie uczyni tego jedna pestka. Koniec refleksji. Mojej refleksji, bo czas oto na mądrość botanika Artura Golisa. Podnosimy poprzeczkę i pytanie tak stawiamy. Czy może nas zabić dziki owoc, którego nie znamy?
My, jako tacy przeciętni obserwatorzy przyrody, może niezbyt dobrze znamy się na gatunkach, nie znamy się też na owocach. Ale znają się na to nasze organizmy. I pierwszy element, który musimy brać pod uwagę, to zapach owocu. Jeżeli jakikolwiek owoc jest dla nas w zapachu nieprzyjemny, nie powinniśmy go jeść. Jeżeli mimo wszystko chcielibyśmy spróbować, no tylko dotykamy języka. Jeżeli coś jest gorzkie, palące, to już dalej nie konsumujemy. Dla nas są tylko owoce przydatne słodkie i kwaśne. Mogą być bardzo kwaśne, ale w dalszym ciągu są to owoce, które nie są trujące. No oczywiście nasze organizmy są bardzo mądre i gdybyśmy mimo wszystko chcieli zjeść coś, co jest gorzkie i palące, wtedy uruchamia się cała strategia pozbywania się tego z organizmu, a to już jest dla nas bardzo nieprzyjemne.
Przypis. Na początku tej audycji botanik Artur Golis powiedział, że tarnina lubi rosnąć w tak zwanych czyżniach, czyli jako składnik gęstych, ciernistych zarośli. Takie miejsca są świetnym schronieniem dla wielu gatunków zwierząt, ale samej tarninie te jej kolce od wieków robiły złą opinię i to w wielu kulturach. Jedynie u Celtów zyskała miano świętej rośliny. Chrześcijanie kojarzyli tarninę z szatanem, a to wskutek popularnego przekonania, iż właśnie z tarniny zrobiona była cierniowa korona, w której na śmierć szedł Jezus. I tutaj regionalna ciekawostka. Wikipedia oraz portal panacea.pl wspominają o legendzie z Poznania, według której Bóg obsypał tarninę niezliczoną ilością śnieżnobiałych kwiatów, aby poprzez tę biel przekonać ludzi, że ta roślina jest niewinna i że to nie z niej dla Jezusa wykonano koronę cierniową. Koniec przypisu. Wróćmy pod krzaki tarniny, by podelektować się jeszcze smakiem tej dzikiej śliwki.
Ale czy smak jest porównywalny ze smakiem śliwy węgierki? To niekoniecznie chyba, nie?
No, pewną nutkę podobieństwa smakowego da się zauważyć, przy czym trzeba przyznać, że ten gatunek przez nas nie jest wykorzystywany do takiego spożywania bezpośredniego, deserowego, ale jest to owoc wspaniały na różnego rodzaju nalewki, na robienie win owocowych, na to, żeby te owoce ususzyć i zjadać je jako suszone, albo po prostu parzyć z nich sobie napar, herbatę taką owocową. Trzeba też dodać, że wtórnie gatunek ten krzyżuje się ze śliwą domową, tworząc taki mieszaniec o nazwie Prunus X fruticans. I w tym przypadku te owoce są dwa razy większe, w smaku są o wiele łagodniejsze, o wiele bardziej słodkie i łatwiej zrywają się. My na przykład na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego nawet mamy taką alejkę, która została nasadzona dawno temu, właśnie z takiej hybrydy, z takiej krzyżówki śliwy tarniny ze śliwą domową.
To było nasze pierwsze spotkanie z dzikimi owocami, które spotkać możemy w lasach i nie tylko, na pewno poza ogrodami. Opowiedział nam o nich Artur Golis, botanik z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję panu za spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję.
A za tydzień, proszę państwa, ciąg dalszy naszej wędrówki, której bohaterami będą dziko rosnące owoce. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.